W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. W Warszawie odbyła się w środę zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę odprawa na temat sytuacji na granicy Ukrainy z Rosją. Uczestniczyli w niej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, najwyżsi dowódcy wojska i szefowie służb. Także w środę odbyła się rozmowa prezydentów Polski i Mołdawii. Poinformował o tym na konferencji szef BBN-u Paweł Soloch. Relacjonował, że narada wpisuje się w przygotowania stanowiska z sojusznikami w NATO i partnerami w Unii Europejskiej. Jak dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mowa jest między innymi o ewentualnym rozszerzeniu sankcji.
Istotne są te dwa elementy. Jedna, no to przede wszystkim właściwe rozpoznanie sytuacji i również, no niestety, w aspekcie militarnym, no bo mamy bardzo istotną demonstrację siły ze strony Rosji. No a jeśli chodzi o szczegóły działań, jakie podejmujemy i zamierzamy podjąć, to te rzeczy jeszcze będą i są już uzgadniane w kontaktach z naszymi sojusznikami i partnerami. Przede wszystkim no, kluczowe jest rozpoznanie sytuacji, tak? To jest rzecz jedna. Poza tym no oczywiście budowanie wspólnego stanowiska. Mowa jest o sankcjach. Nie tylko o przedłużeniu, ale o ewentualnym rozszerzeniu sankcji. Mowa jest również o pewnym stanowisku wykazującym nasze zdecydowanie i determinację.
Rosja koncentruje wojska przy granicy z Ukrainą. Według ukraińskiego MSZ-u liczba rosyjskich wojsk wkrótce przekroczy 120 tysięcy. Kijów wezwał Zachód do nałożenia na Rosję nowych sankcji. Tymczasem Władimir Putin wygłosił w środę orędzie do Zgromadzenia Federalnego i zapewnił w nim, że praca nad nowymi systemami rosyjskiego uzbrojenia idzie zgodnie z planem. Zapowiedział, że do końca 2022 roku trafi do służby pierwszy pułk uzbrojony w całości w międzykontynentalne rakiety balistyczne. Sarmat. Apogeum zakażeń i hospitalizacji trzeciej fali koronawirusa mamy za sobą, utrzymuje się jednak na wysokim poziomie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji w sprawie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Od najbliższego poniedziałku Polska zostaje podzielona na strefy dotyczące obostrzeń. Dotychczasowe restrykcje zostają utrzymane w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Natomiast w pozostałych 11 województwach już od poniedziałku rusza nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 oraz działalność mogą wznowić m.in. salony kosmetyczne i fryzjerskie, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Hotele pozostają nieczynne włącznie do 3 maja.
Te zmiany są krokiem takim delikatnym, krokiem, który na najbliższy tydzień ma zdefiniować właśnie sposób funkcjonowania, ale podkreślamy, że jest to krok taki bardzo ostrożny, bo jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo dużego obłożenia i hospitalizacji, obłożenia szpitali i respiratorów, mówię tu o zwykłych łóżkach i łóżkach respiratorowych. Cały czas liczba zgonów jest duża i cały czas mamy do czynienia z dużą liczbą zakażeń. W związku z tym te ruchy ograniczamy tylko i wyłącznie do województw, gdzie ta sytuacja epidemiczna pod kątem wskaźnika nowych zakażeń jest stosunkowo dobra.
W przyszłym tygodniu rząd ma ogłosić szczegółowy plan otwarcia branż gospodarki, m.in. hotelarskiej i gastronomicznej. Minister zdrowia zapowiedział też, że w przyszłą środę odniesie się do możliwości zniesienia nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu. W środę resort zdrowia poinformował, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych blisko 14 tysięcy osób, a zmarło 740 chorych z COVID-19. Egzaminy ósmoklasisty i maturalne odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami, zapowiada minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Szef resortu przekazał najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych egzaminów.
Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 20 maja. Egzamin odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia ubiegłego roku. Obowiązkowa będzie tylko część pisemna na poziomie podstawowym. Część ustną przewidziano tylko dla tych, którzy starają się o miejsce na uczelni zagranicznej. W tym roku nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Z kolei egzamin ósmoklasisty zaplanowano od 25 do 27 maja. Na uczniów czeka mniejsza liczba zadań bez skracania czasu na ich rozwiązanie. W arkuszu znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek zapewnia, że egzaminy uda się przeprowadzić w sposób bezpieczny dla uczniów.
Nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed egzaminami. Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów. Żadnych testów nie będzie. Wystarczą rzeczywiście te obostrzenia sanitarne i ten reżim sanitarny, który był stosowany również na egzaminach próbnych, do tego, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestników egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasistów. Żadnych testów w związku z tym nie będzie.
Egzaminy zawodowe rozpoczną się 7 czerwca i potrwają do 8 lipca. Tutaj nie ma zmian w wymaganiach egzaminacyjnych i warunkach zdania egzaminu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski zadeklarował, że zajmie się między innymi sprawami rodzin. Parlamentarzysta przedstawia swoją wizję funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie chce przekonać senatorów do poparcia jego kandydatury. Poseł Bartłomiej Wróblewski mówił w środę na konferencji o ochronie rodzin. Przypomniał, że wiele artykułów polskiej konstytucji mówi o szczególnym znaczeniu podstawowej komórki społecznej.
Mówi o wolnościach i prawach rodzin, ale także matek, dzieci. I to jest taki bardzo ważna część naszej konstytucji. Oczywiście jest to bardzo ważna część naszej codzienności. Artykuł 18 mówi o tym, że Polska chroni i opiekuje się małżeństwem, rodzicielstwem, macierzyństwem. Artykuł 48 Konstytucji mówi o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami.
W połowie tego miesiąca Sejm wybrał posła PiSu na stanowisko RPO. Bartłomiej Wróblewski obejmie tę funkcję dopiero, gdy jego kandydaturę zaakceptuje Senat. Zwrócił się on o spotkanie do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz do klubów senackich. Najbliższe posiedzenie Izby Wyższej Parlamentu zaplanowano na 12 maja. Wtedy Senat najprawdopodobniej zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego Niemiec to dobra wiadomość. Polska również powinna już podjąć decyzję w sprawie Funduszu Odbudowy, który jest niezbędny, tak ocenił prawnik i ekonomista dr Grzegorz Piątkowski. Ekspert odniósł się w Radiu Maryja do zgody niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatwierdzenia Funduszu Unii Europejskiej. Trybunał odrzucił zarzuty prawne przeciwko finansowanemu z długu planowi inwestycyjnemu. Zostały one podniesione we wniosku nadzwyczajnym inicjatywy obywatelskiej i skardze konstytucyjnej. Grupa profesorów ekonomii argumentowała, że przyjęcie Funduszu Odbudowy prowadzi do uwspólnotowienia długów. Orzeczenie niemieckich sędziów pozytywnie ocenił prawnik i ekonomista dr Grzegorz Piątkowski. Zwrócił uwagę, że polski Sejm też nie powinien zwlekać z decyzją w tej sprawie.
Nie możemy odciągać decyzji o planie odbudowy, o ratyfikacji tego planu na ostatni termin. Jest to bardzo niekorzystne. Oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego tego typu zadłużenie jest zawsze niekorzystne. Natomiast w szczególnej sytuacji, z pandemii, gdzie cały świat został nią dotknięty, również my jako Polska, nawet jeśli minimalnie, ekonomicznie mniej. Niestety tego typu plany odbudowy są konieczne po prostu. To jest tak jak plan Marshalla po II wojnie światowej. On oczywiście doprowadził do wzrostu szczególnie globalnego zadłużenia, natomiast był po prostu konieczny. Dlatego tutaj plan odbudowy jest też konieczny. Dla Polski jest kluczowe, żebyśmy przystąpili do niego na odpowiednich warunkach, abyśmy może też zdołali uzyskać konsensus polityczny, ponieważ rzeczywiście jest wymagana tutaj znacząca większość Sejmu.
Po decyzji Trybunału prezydent Frank-Walter Steinmeier może teraz podpisać odpowiednią ustawę w celu wdrożenia decyzji Unii Europejskiej w Niemczech w sprawie funduszu. Decyzja ratyfikująca fundusz przez wszystkie kraje Unii jest niezbędna do uruchomienia w Unii wydatków na odbudowę w wysokości 750 miliardów euro. Państwa członkowskie mają otrzymać część tych pieniędzy w formie dotacji, a część w postaci pożyczek. Rozwoju ludzkiego i społecznego oraz duchowego wzrostu ojczyzny życzył Polakom ojciec święty Franciszek. Papież skierował te słowa podczas audiencji generalnej w Watykanie. Okazją jest zbliżająca się uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski. Ojciec święty przemawiał w środę w bibliotece Pałacu Apostolskiego.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Pojutrze będziecie obchodzili uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Był człowiekiem głębokiej wiary, modlitwy i męstwa, a jego męczeństwo stało się fundamentem tożsamości Kościoła w Polsce. Niech wyprosi wam u Boga odwagę w wierze, rozwój ludzki i społeczny oraz wzrost duchowy waszej ojczyzny. Serca wam błogosławię.
Katechezę papież poświęcił modlitwie, która jest dialogiem z Bogiem. To niezbędny element życia chrześcijańskiego, przypomniał Ojciec Święty. Franciszek wskazał też na przykład ludzi starszych, którzy w kościele odmawiają półgłosem modlitwy, jakich nauczyli się w dzieciństwie. Taka modlitwa nie zakłóca ciszy, ale dowodzi wierności obowiązkowi modlitwy praktykowanemu przez całe życie, podkreślił papież. Franciszek zaznaczył, że nie wolno nam gardzić modlitwą ustną. Przypomniał też, że Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze Nasz. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.